Radiowe rekolekcje wielkopostne. Życie niejednego Józefa. Głosi ksiądz profesor Wojciech Węgrzyniak, biblista.
Sposób Boga. Mówi się sen Mara, Bóg wiara. Gdyby jednak nie sny, to Józef nie dowiedziałby się od Pana Boga o tym, co najważniejsze. Ewangelia opowiada o czterech snach Józefa. Pierwszy miał miejsce wtedy, kiedy Józef chciał oddalić Maryję, swoją żonę, potajemnie dowiedziawszy się, że zaszła w ciążę. Ukazuje mu się anioł pański i mówi tak. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Ten sen z Nazaretu tłumaczy mu nie tylko skąd się bierze dziecko, ale tłumaczy także, jakie będzie jego powołanie, jaki będzie jego cel i też tłumaczy, jaką rolę w tym wszystkim odegra Józef. Wstaje, słucha anioła, podejmuje decyzję na podstawie snu. Drugi sen ma miejsce w Betlejem. Po odwiedzeniu przez mędrców, kiedy oni się oddalili, anioł pański ukazuje się Józefowi we śnie i mówi: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Skąd miał wiedzieć Józef, że Herod ma takie zamiary? Gdyby nie anioł, gdyby nie sen, byłby narażony na niebezpieczeństwo zabicia nowonarodzonego Jezusa. Wstaje, udaje się do Egiptu, bierze Maryję i dziecię, nowonarodzone dziecię. Trzeci sen ma miejsce w Egipcie. Kiedy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czekali na życie dziecięcia. I znowu tak jak za poprzednim razem, wstaje, słucha anioła, wraca do ziemi obiecanej. Mógłby zostać w Egipcie, mógłby sobie pomyśleć, że tu jest mi bezpieczniej, mógłby sobie pomyśleć, że kto wie, czy Pan Bóg nie ma takiego zamiaru. Jednak Pan Bóg mówi mu jasno, trzeba wrócić do ziemi obiecanej. Czwarty sen nie wiemy do końca, gdzie ma miejsce. Otóż Józef, najprawdopodobniej wracając do Izraela, kiedy dowiedział się, że w Judei panuje Archelaos, w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść i wtedy otrzymuje we śnie nakaz, żeby udał się w okolice Galilei. A więc przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Za każdym razem Józef słucha Pana Boga, który przez anioła mówi we śnie. Za każdym razem podejmuje decyzję na podstawie snu. Za każdym razem sen jest miejscem komunikacji z Panem Bogiem tak bardzo normalnym, że papież Franciszek w Patris Corde napisze: Bóg objawił swoje plany Józefowi poprzez sny, które w Biblii, jak i u wszystkich ludów starożytnych, były uważane za jeden ze środków, za pomocą których Bóg ujawnia swoją wolę. I dla nas pytanie podstawowe i takie zasadnicze brzmi: w jaki sposób ja odkrywam Bożą wolę? W jaki sposób Bóg mi komunikuje, co ja mam w życiu zrobić? W jaki sposób ja poznaję, co dla Pana Boga jest dobre, co dla Pana Boga jest złe? I czy również dzisiaj możemy traktować sny jako środek komunikacji z Panem Bogiem, czy jednak uważać, że to było tylko w starożytności i że to było tylko w Biblii? Otóż trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że sen jest nadal środkiem komunikacyjnym Pana Boga. I zdarzają się naprawdę liczne przykłady, że sen zadecydował o podjęciu takiej czy innej decyzji. Kilka lat temu prowadziłem rekolekcję na Podlasiu i pewna pani opowiedziała mi o tym, co się stało dobrych kilkadziesiąt lat wstecz. Otóż, kiedy miała 25 lat, chciała wyjść za mąż, ale za bardzo nie wiedziała za kogo. To znaczy, był jeden, który tak bardzo się w niej podkochiwał, ale no, go traktowała tylko jako kolegę. Drugiego traktowała poważnie, to znaczy chciałaby za niego wyjść, ale on znów ją traktował jako koleżankę. I nie wiedząc za bardzo, w którą stronę iść, zrobiła sobie takie postanowienie, że pójdzie na pielgrzymkę pieszą do Częstochowy. Nie będzie narzekać, wszystkie trudy będzie znosić w tej intencji swojego przyszłego męża, bo wybór to jest sprawa poważna. W tej sprawie to jest sprawa poważna. No i idzie tak dzień, drugi, trzeci, dzień, czwarty I w ostatnią noc przed samą Jasnogórą, kiedy był ostatni nocleg, przyśniła się jej Matka Boża Jasnogórska, Częstochowska, taka sama jak na obrazie na Jasnej Górze. I mówię do niej tak: Zosiu, nie gniewaj się, ale ja ci w tej sprawie nie pomogę. Mówi, obudziłam się strasznie zapłakana. Sobie myślę, Matko Boża, nie mogłaś mi się przyśnić pierwszej nocy. To bym przynajmniej nie szła całą drogę. Czemuś mi to po prostu zrobiła. No ale, że to już było niedaleko, na Jasną Górę, to sobie myśli, no to już dojdę te kilkanaście kilometrów. No i doszła do Częstochowy. Okazuje się, co przed wejściem do kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej patrzy, a tu stoi chłopak. Ten, który się do niej tak zalecał, zrobił jej niespodziankę i przyjechał na Jasną Górę. I wtedy ona zrozumiała, że Matka Boża powiedziała jej przez sen: Zosiu, tamtego ci nie załatwię, ale bierz co masz. No i wyszła za niego. Sen pomógł też koleżance mojej mamy. Opowiadała, jak miała taki kryzys lekki wiary. W Wielki Piątek przyszła do kościoła pomodlić się parafialnego. Patrzę na Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, patrzę na grobowiec i tak sobie myśli, a może to nieprawda, może to tylko kawałek chleba, może to wszystko księża wymyślili, czemu ja tutaj klęczę, siedzę, modlę się, przecież to wszystko może być bajką. Wraca do domu i tej samej nocy przyśnił się jej Pan Jezus. Taki sam jak w tym parafialnym kościółku, tak samo leżący w tym Bożym grobie. I w czasie tego snu Pan Jezus wstaje z tego grobu, patrzy na nią, kiwa palcem i mówi: powiedziałem raz, że jestem obecny w Najświętszym Sakramencie. Mówi, obudziła się tak przekonana i tak, można powiedzieć, poruszona tym snem, że do końca życia sobie już pilnowała pierwsze piątki, adoracja Najświętszego Sakramentu, cześć szczególna Jezusowi ukrytemu pod postacią chleba. Także to nie jest tak, że sen nie może być środkiem komunikacyjnym. To prawda, że sen mara Bóg wiara, że czasem się nam naprawdę głupoty w czasie snu śniją. Ale Pan Bóg może wybrać również dzisiaj sen jako środek do tego, żeby nam powiedzieć, jaka jest Jego wola. Innym sposobem Boga na to, żeby nam objawić swoją wolę, było rzucanie losów. Dosyć modne w Starym Testamencie, ale zaskakująco też pojawiające się w Nowym, jeszcze po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, apostołowie, chcąc uzupełnić kadrę, Judasz się powiesił, brakuje jednego apostoła, dokonują wyboru właśnie przez rzucanie losów. Oczywiście najpierw jest element racjonalny, wybierają kandydatów spośród uczniów, spośród tych, co byli świadkami, więc to nie jest tak, że rzucamy losy między wszystkimi obywatelami Izraela. Natomiast kiedy już nie możemy się zdecydować, który z tych dwóch, to zostawiamy ostatecznie wybór Panu Bogu, bo Bóg jest władcą losów, Bóg jest władcą kości. Ciekawe, że dzisiaj również w kościele koptyjskim tak jest wybierany największy zwierzchnik, to znaczy podaje się trzy kandydatury, wszystkie racjonalne, uzasadniające, a potem już ostateczny wybór, który z nich ma zostać wybrany, zostaje oddany Panu Bogu poprzez rzucanie losów. W ten sposób też promotora między dwoma kandydatami i czy żałuje, czy nie żałuje, no wydaje mi się, że nawet po zesłaniu Ducha Świętego można taką metodę stosować na poznanie woli Bożej. Ważne, żeby jednak przyjąć wszystkie konsekwencje tej metody. Inną, o wiele bardziej znaną formą komunikacji Pana Boga z nami jest słuchanie Pisma Świętego. Do dziś pamiętam kucharkę z Nowej Wsi, z rekolekcji dla chorych, która mówi: codziennie wieczorem otwieram sobie Pismo Święte, żeby się dowiedzieć, co Pan Jezus chce mi powiedzieć na dobranoc. Co Pan Jezus chce mi powiedzieć na dobranoc. I tak chodzimy do kościoła, czytamy Pismo Święte, czy słuchamy w czasie liturgii, czytamy na wyrywki, czy ciągiem. Naprawdę można trafić na takie słowo, które człowiek powie: tak, tak, to Pan Bóg do mnie mówi, to do mnie trafiło. Oprócz Pisma Świętego to są też inni ludzie. No, w zeszłym tygodniu przychodzi Pan, mówi: dwa tygodnie temu ksiądz proboszcz mówił kazanie, miałem wielki dylemat życiowy, czy mam zabrać głos w jakiejś sprawie, czy mam nie zabrać, i nic nie pamiętam z tego kazania, tylko ostatnie słowo: milcz, milcz. No i przyszedł podziękować, że to mu bardzo pomogło w podjęciu decyzji. Kiedyś też rozmawiałem z panią, która mówi, kilkanaście lat się nie spowiadała, ale list episkopatu na temat rodziny tak ją poruszył, to znaczy tyle razy powtarzało się słowo rodzina, 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 że mówi, no ruszyło ją sumienie, poszła do konfesjonału i się wyspowiadała, a więc Bóg może mówić również przez listy episkopatu. Pan Bóg może również mówić przez ciszę, przez naprawdę ciszę. Bo to nieraz jest tak, że my się pytamy Pana Boga, no co ja mam zrobić, jak ja mam postąpić. I Pan Bóg, jeżeli mówi przez ciszę, to chce powiedzieć, jeszcze nie musisz wiedzieć. Jeszcze nie musisz wiedzieć. Albo mówi, ty zdecyduj. Ty zdecyduj, jak ojciec czy matka, który mówi do dziecka, no przecież ja ci nie będę wybierała koloru zabawek. Ja ci nie będę wybierała, czy taką sukienkę, czy taką ma ubrać lalka, czy taki ma być samochodzik, czy taki. Bądź odpowiedzialny za swoje wybory. Wybierz, to nie jest taka sprawa ważna, żeby Pan Bóg miał decydować, czy masz sobie kupić buty brązowe, czy czarne. I nie można zapomnieć również o tej bardzo prostej drodze komunikacji Pana Boga, jaką jest modlitwa. Jan Paweł II pisał, że bardzo często rozwiązywały się problemy, kiedy szedł na dróżki kalwaryjskie i tam Pan Bóg w ciszy tych dróżek, w ciszy medytacyjnej odpowiadał na jego wątpliwości, na jego pytania, na jego problemy. Bardzo często, kiedy idę na adorację Najświętszego Sakramentu, wracam z jakimś takim światłem, z jakimś takim konkretem, z jakimś takim uspokojeniem, że Pan Bóg pokazuje mi, to masz zrobić, tamtego masz unikać. W jaki sposób Pan Bóg do nas będzie mówił, w jaki sposób my wybierzemy, to jest naprawdę sprawa absolutnie indywidualna. Najważniejsze jest, żebyśmy byli otwarci na Pana Boga i żebyśmy tak jak Józef, otrzymawszy od Boga nakaz, byli temu nakazowi posłuszni.
Radiowe rekolekcje wielkopostne zostały przygotowane dla Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich we współpracy z Caritas Polska.